Taką pewną myśl chciałbym z wami poruszyć dzisiaj. Ona będzie się łączyła z naszą pielgrzymką na tej ziemi, z naszym poruszaniem się pośród różnych wydarzeń. List do Rzymian, 12 rozdział. Może od tego miejsca zaczniemy. Dwa wersety, ten pierwszy i drugi. Apostoł Paweł kieruje orędzie do mnie, do ciebie, do każdego z nas. Wiemy o apostole Pawle, że jest to sługa Boży, który miał piękne poznanie Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy on, pisząc te słowa, kieruje je również do nas, to my wiemy, że za tymi słowami stoi sam Bóg. On mówi, Ewangelia, którą ja wam zwiastuję, nie jest pochodzenia ludzkiego, ani mnie jej nie nauczono, lecz jest ona przekazem, mówię własnymi słowami, Jezusa Chrystusa. Jest to poselstwo Jezusa, które ja do was kieruję. I stoimy w obliczu tego słowa teraz. Więc dobrze, kiedy w taki sposób na to spojrzymy teraz. Jest to wezwanie nie tyle apostoła Pawła, co wezwaniem Jezusa Chrystusa kierowanym do mnie i do ciebie. Jak to wezwanie brzmi? Wzywam was wtedy bracia, pasuje w sumie, prawda? Jezus, nasz brat. Przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Na razie to miejsce. Apostoł Paweł daje do zrozumienia nam w jasny i przejrzysty sposób, jak wygląda Boża prośba, wezwanie, żądanie raczej, tak? Boga względem nas. Bóg nas nie prosi. Bóg żąda ode mnie i od ciebie. Kiedy oddaliśmy się Jemu w posłuszeństwie, oddaliśmy się Jemu poprzez zanurzenie, chrzest, weszliśmy z Nim na nową drogę poprzez zawarcie przymierza przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, to tak jakbyśmy innymi słowy podpisali z Nim umowę, prawda? Boże, proszę Cię, mam świadomość swojego stanu, zmieniaj mnie. Bóg powiedział, że On zawsze każdego będzie chciał zmieniać. Ale daję żądanie. Teraz ja od Ciebie żądam. Jeżeli chcesz, żebym Ci pomógł, jeżeli chcesz, żeby w Twoim życiu dokonywały się zmiany, jeżeli chcesz tego, żeby Twoje życie było życiem godnym Jezusa Chrystusa na tej ziemi, to pozwól mi zmieniać Twoje życie. Pozwól, aby moje słowa trafiały do Twojego serca. To jest układ. Wiecie, to może złe słowo jest, bo my znamy i łączymy to z językiem ludzkim. I czasami nasze serce się wzdryga, bo nie pasują po prostu te słowa do Bożego języka. Ale niemniej jednak jakiś obraz nam to pokazuje. Bóg mówi, ja to zrobię, ale ty pozwól mi wpierw wpływać na swoje życie. I Bóg mówi teraz przez swojego sługę, wzywam was. Do czego? Do tego, żebyście składali swoje ciała na ofiarę Bogu. I ta ofiara pokazuje, jaka ma być ofiarą. I ważne jest to, żeby ta ofiara, za chwilę będziemy o tym z listu do Koryntian czytać, nie była ofiarą z żalem albo z przymusu. Ma być to z ochotnego serca. Wiecie, kiedy do człowieka świadomości dojdzie fakt, że on naprawdę potrzebuje tego, to on nie będzie żałował złożyć się Bogu. Ale kiedy, wiecie, pomyśli tak, no szkoda mi tego, to zostawić muszę, tamto muszę zostawić, muszę. A było to takie w sumie ciekawe. To zawsze to będzie oddanie z przymusu, z żalem. A Bóg nie chce takiej ofiary. Bóg nie będzie przyjmował takiej ofiary. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Serce, które zrozumiało. Człowiek, który zrozumiał, Boże, ja naprawdę chcę Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie. I kiedy taki człowiek składa się Bogu, jest to ofiara Bogu miła. Miła ofiara Bogu. A więc nie z żalem, nie z przymusu. Ten drugi werset zaraz doczytamy. 2 Koryntian, ten 9 rozdział. Szósty, siódmy werset. Opowiadam wam, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie. A kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Wiecie, i my to często łączymy z rzeczami materialnymi. I w rzeczy samej ten fragment mówi o rzeczach materialnych. Ale weźmy głębszą myśl Boga. Czy Bóg potrzebuje naszej mamony? Czy Bóg potrzebuje naszych dóbr materialnych? Czy my Boga ubogacamy tym, co my mamy? Przecież słudzy Boży mówią to bardzo wyraźnie. Przecież ja to wszystko mam od Ciebie, Boże. Czy Ty tego potrzebujesz, Boże? Ale zobaczcie, że Bogu w zasadzie o coś innego chodzi. O moje i Twoje życie. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu. I wiecie, teraz można powiedzieć, no w sumie tu jest moja tratwa ratunkowa. Jak sobie postanowiłem w sercu? Ale to jest cały czas niezrozumienie Boga. Wiecie, jeżeli człowiek naprawdę zrozumie myśl Boga, zrozumie, że on potrzebuje Boga, zrozumie, jaką bitwę toczy diabeł z tym człowiekiem, to nie będzie ograniczał Boga w działaniu. Nie będzie stawiał Boga w pozycji, w sumie Boże, dam Ci tylko to, no i w sumie nie będę tego teraz żałował, bo tyle, co obiecałem, to Ci dałem. Ale Bóg chce, żebyś Ty i ja, abyśmy dawali Mu całe swoje serce. Jeszcze raz powiem, kiedy widzimy bitwę, kiedy widzimy potrzebę Boga, to my to będziemy robić z całą świadomością. Boże, czyń to z moim życiem. Nie będę Cię ograniczał. Nie chcę Cię ograniczać. Bo wiem, że tam, gdzie Cię ograniczam, i każdy z nas to wie, ja to też wiem, tam, gdzie ograniczamy Boga, tam diabeł ma do nas przystęp. I tam nas niszczy. Tam, gdzie nie pozwalamy Bogu wchodzić w nasze życie, w to miejsce, dane miejsce, tam diabeł będzie nas niszczył. W psalmie 37 czytamy takie miejsce, nie będę tego otwierał. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. A więc, kiedy my, poznając Jezusa Chrystusa, nabieramy tych władz poznawczych, cieszymy się Nim, poznajemy tego, to kim On jest i co uczynił w naszym życiu, to my nie chcemy Go ograniczać. Chcemy, żeby On jeszcze bardziej wpływał na nasze życie. Ale jak się od Niego odsuwamy, to i nie poznajemy Go. A co za tym idzie, dajemy Bogu to, co zbywa. Tak po prostu. Trochę tu, trochę tam. Trochę modlitwy, trochę śpiewania, trochę czegoś tam. Trochę czytania, trochę, wiecie. My to umiemy jako ludzie. A Bogu cały czas nie o to chodzi. To jest cały czas niezrozumienie Boga. A więc ochotnego dawcę Bóg miłuje. Innymi słowy, człowieka, który zrozumiał swoją potrzebę, swój stan przed Bogiem. Jak bardzo Go potrzebuje. Od dalej będziemy czytać, kiedy zobaczymy dalszy ciąg tej wypowiedzi, kiedy spojrzymy na Boga, w świetle Jego piękności, Jego chwały, Jezusa Chrystusa, to zobaczymy w dalszej wypowiedzi apostoła Pawła, jak Bóg pięknie podchodzi do człowieka w tym momencie, kiedy człowiek czyni, spełnia Boży warunek. Jak Bóg odpowiada na Boże, na nasze wezwanie do Niego. Od 8 wersetu czytamy: a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Wiecie, no i widzicie absurd tego. Gdybyśmy to łączyli z rzeczami materialnymi, to jak byśmy na tym skorzystali? Ja nie mówię, że Bóg nam nie daje w tych rzeczach materialnych. Daje nam to, co jest potrzebne, abyśmy przeżyli. Ale uczy nas również przez inne doświadczenia, abyśmy się uczyli Boga również w trudniejszych chwilach. To jest Bóg. Wiecie, bo czasami, dlaczego to mówię? W człowieka głowie powstaje coś takiego, ja nie mówię, że to się też nie dzieje, bo sam tego wiele razy doświadczałem. Jeżeli dasz coś Bogu, to Bóg ci to odda. Wiele razy. Tak też doświadczałem. Ale to tak nie działa, żeby człowiek sobie pomyślał, mówię teraz dosłownie, dam dla kogoś, nie wiem, 1000 złotych, to Bóg mi odda 3000 złotych. No super inwestycja, to człowiek by zaczął, wiecie, w takie absurdy wpadać. To tak nie działa. Ale często i prawdą jest to, że Bóg tak czy inaczej, możesz to zobaczyć i wiele razy to doświadczałeś, Bóg się, kiedy ty służysz innym również w tych rzeczach ziemskich, to Bóg tobie wynagradza to w swój sposób. Nie zawsze to się łączy z rzeczami materialnymi, ale na pewno to się łączy z tym, że kiedy twoje serce jest otwarte na Kościół, to twoje życie nabiera kształtów i wymiarów chrystusowych coraz bardziej. Nie mówię, że można sobie kupić to, żebyśmy też to w tym miejscu nie łączyli z tym. Nie kupimy sobie tego za pieniądze. Chodzi cały czas o otwarte moje i twoje serce w kierunku Boga. A więc, kiedy my jesteśmy szczerzy według Boga, Bóg ubłogosławia, obdarowuje nas tym, co jest potrzebne każdego dnia. A więc władny, jeszcze raz przeczytam, jest Bóg udzielić wam obficie wszelkie łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. I wiecie, i znowuż wchodzimy na duchową warstwę. Jak dobrze być ubogaconym przez Boga we wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Bo de facto, kiedy my to mamy, to my wiecie, po co my to mamy, prawda? Kiedy my mamy Boże dobra od Jezusa Chrystusa, to nie po to, żebyśmy my się tym sami sobie trzymając to cieszyli, ale to, żebyśmy dawali to innym. To, co otrzymujemy od Jezusa Chrystusa, to, co otrzymujemy od Boga, ma służyć pierwsze, prawda, mi, bo ja mam z tego skorzystać. Ale nie zatrzymać tego, ale dać to też innym. Po to to też dostajemy, żeby móc tym się obdarowywać, hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Masz poznanie Jezusa Chrystusa w tym, masz zrozumienie Boga w tym. Wiecie, jak dobrze mieć w tym momencie takiego bogatego człowieka koło siebie, który ma to, co jest potrzebne mi i tobie do życia. Człowieka, który oddaje swoje życie Bogu. Jak dobrze być koło takiego człowieka, prawda? Ile mądrości, ile pocieszenia, ile siły, ile zachęty płynie z serca takiego człowieka. Ale ten człowiek musiał oddać się wpierw Bogu, żeby móc to otrzymać i tobie to dać. A jak dobrze, kiedy więcej takich ludzi jest na tej ziemi, tak szczerze oddanych Bogu, którzy chcą innym też dawać, bo my naprawdę potrzebujemy tego. My nie potrzebujemy, jak wiele razy to mówimy, tych słów, które bogatych często płyną z kazalnicy, ale potrzebujemy tego przemienionego życia. Ty potrzebujesz to widzieć we mnie, ja potrzebuję to widzieć w tobie. Każdy z nas. I tak się najlepiej zachęcamy do Jezusa Chrystusa. To jest dla mnie i dla ciebie największym ubogaceniem, kiedy widać, że te słowa zmieniają nasze życie, że my poddajemy się, chociaż w bitwie będąc, poddajemy się tym słowom i chcemy, żeby to słowo jeszcze bardziej czyniło nas podobnymi do naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc ubogaceni, aby hojnie dzielić się z innymi, aby łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim. Duchowo ubogim, udziela człowiek taki. Jest bogaty w Chrystusa, udziela tym, którzy nie są tak bogaci w Chrystusa, aby poprzez swoje życie rozpalać życie innych, aby ubogacać to życie de facto ubogie, nędzne życie, aby rozpalać to życie. Jakże pragnąłem, przyszedłem na tą ziemię, aby rzucić ogień, Pan Jezus mówi, jakże pragnę, aby on już płonął w waszych sercach. Ten ubogacony we wszystko, Jezus Chrystus, przyszedł rozpalić ogień w moim i twoim sercu, zapalić mnie dla Boga, zapalić ciebie dla Boga. Niech Bóg ma nas takimi, rozpalonymi dla Niego. A więc dobrze jest też, kiedy tacy ludzie są rozpaleni, aby móc też rozpalać też innych. Sprawiedliwość Jego trwa na wieki, bo tą sprawiedliwością jest Chrystus. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz. Prawda? Pomnoży. Jeszcze bardziej. Sam Bóg to mówi. Będzie jeszcze więcej tego. Kiedy widzi Bóg w tym pożytek, że ten człowiek korzysta z tego, to jakże miałby skąpić? Sami wiecie, jaki jest Ojciec w niebie. Poznajecie Go coraz bardziej. I wiecie, że tak dokładnie to działa. Kiedy korzystamy z tego Bożego dobra, wykorzystujemy prawidłowo każde zasiane w nas słowo i poddajemy się temu słowu, że ono nas zmienia, to Bóg daje tego coraz więcej, bo ma to sens. Nie będzie to zmarnowane, wydziobane i tak dalej, jakbyśmy czytali o tych glebach. Da i przysporzy tego, co potrzebne, owoców sprawiedliwości waszej. A tak, ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych. Widzicie, że to zupełnie nie łączy się z rzeczami materialnymi. Gdybyśmy to na tym pozostawili i tak byśmy to rozumieli, tylko ten fragment, to w sumie nie złapalibyśmy tej myśli Bożej. Sprawowanie tej służby wypełnia braki u świętych. Lecz nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Można powiedzieć, chwała Bogu za to, że tak to się rzeczywiście dzieje. Również wydaje obfity plon. I teraz zobaczcie to jeszcze. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będę Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Dzięki niech będą Bogu. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Za to, że On daje mi taki dar i Tobie daje taki dar. Że On nie skąpi nam tego, co potrzebne. Że On chce, żebyśmy mogli obdarowywać się każdego dnia. Ale to się dzieje też wtedy, kiedy my dajemy przystęp Bogu. A dajemy przystęp Bogu wtedy, kiedy nasz umysł jest otwarty na Boże prawdy. Nasze serce jest przy Nim. I wrócimy teraz do listu do Rzymian, tego 12 rozdziału. My coś ze swojej strony musimy zrobić. My coś ze swojej strony musimy uczynić, żeby Bóg mógł wprowadzić nas na tą piękną drogę. I Bóg poprzez swojego sługę ostrzega nas przed pewną rzeczą, która codziennie próbuje dokonywać się w naszym życiu, z którą wróg przychodzi, podchodząc nas, bo on wie, do jakiego piękna my jesteśmy przeznaczeni w Jezusie Chrystusie. On wie, co my mamy odziedziczyć w Jezusie Chrystusie. On wie, jaki skarb Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. On wie, jaka to jest cenność być blisko Boga. Kiedyś tam był, stracił to na zawsze. I on chce, żebyś ty i ja, żebyśmy też to stracili. O tym mówię. Ale my bądźmy mądrzejsi też od Niego i nie pozwólmy, abyśmy dali się wprowadzić w tą Jego pułapkę, o której za chwilę powiem. Ale abyśmy dali odpór Jemu. Bo Słowo Boże wyraźnie mówi, zamysły diabła są nam dobrze znane. I my wiemy, w co on nas chce wprowadzić. I zobaczcie też, co się tutaj dzieje. A nie upodobniajcie się do tego świata. W sumie zawsze mówiliśmy to w ten sposób, że żebyśmy nie wyglądali jak świat ten wygląda. Ale wiecie, poprzez doświadczenie lat, w których chodzimy z Jezusem Chrystusem, widzimy, że to też tak nie działa do końca. Człowiek już może się nie ubierać, jak ubiera się ten świat. Wiecie, wprowadzenie chustek, innych rzeczy w kościele, skromność, piękno zewnętrzne, a w środku? Ja nie mówię, żeby to zaniedbać. Rzeczy, które, wiecie, wyglądamy schludnie, wyglądamy normalnie. Staramy się nie wyglądać tak, jak wygląda ten świat, gdzieś wyzywający, w jakiś sposób prowokujący i tak dalej, i tak dalej. To wiadomo, to o tym Słowo nam Boże mówi. Tego trzeba się nam trzymać. Ale wiecie, kiedy człowiek tylko na tym bazuje, buduje swoją świętość, to troszeczkę jest za mało. My musimy zobaczyć coś głębiej, że cała bitwa rozgrywa się w naszym sercu, w naszym umyśle. Że można tu wyglądać normalnie, a w sercu mieć bałagan. W umyśle mieć bałagan. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie da rady myśleć o tym, co w górze i o tym, co na ziemi jednocześnie. O tym, co w górze myślcie, na Słowo Boże mówi. Nie da rady łączyć tych. Wiecie, nasz umysł jest w pewnym sensie ograniczony. nie jest w stanie złapać w jednym momencie Bożych myśli i światowych myśli. Wiadomo, że myślimy o pracy, myślimy o szkole i tak dalej. Wiele to razy jakby dajemy na kontrę, żeby to pokazać, że nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Myślimy o tych rzeczach, ale one nie zajmują naszego serca. Wiemy, że musimy pewne rzeczy zrobić. Jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi. Mamy rodziny, mamy domy i wiemy, że pewne rzeczy muszą się dokonywać w naszym życiu. Ale my w to nie wkładamy tak serca. My nie stawiamy to za priorytet, że teraz mam dom, muszę mieć większy, piękniejszy samochód, jeszcze lepszy i tak dalej, i tak dalej. My wiemy, co nam ma służyć do tego, żebyśmy mogli się przemieszczać, mogli gdzieś mieszkać i tak dalej, i tak dalej. My mamy pewne wartości położone w innym miejscu. Inaczej położony ten ciężar mamy, niż ten świat ma położony. Nasza szala jest zrównana w tym miejscu. Nie ma przeciążenia w głupotę jakąś. Ale zauważcie, że kiedy przesuwa się ta granica, to jednocześnie człowiek zaczyna gubić Bożą myśl. I raptem się człowiek może się zastanowić, co się, Boże, dzieje? Dlaczego ja gubię Twoją myśl? Dlaczego w tym momencie, kiedy czytam Twoje słowo, to w sumie myślę, nie wiem, o samochodzie, myślę o domu, myślę o tym, o tamtym. I w sumie przeczytałem, mówię teraz dokładnie to, co sam przeżywałem nieraz. Przeczytałem 5 rozdziałów Biblii i w sumie nie pamiętam, o czym czytałem. I mówię, Boże, co się dzieje? Myśl ziemska pojawiła się i ona próbuje zawładnąć umysłem, zawładnąć sercem. Przeżywaliście to kiedyś? Myślę, że każdy z nas w pewien sposób to przeżywał. Jak ważne się zastanowić, to nie jest przypadek. Człowiek może powiedzieć, a w sumie to może to nie było dla mnie, może nie pojąłem tego, może to nie jest mój czas. A może właśnie myślisz o tym, co ziemskie. Może właśnie poddajesz się diabłu i tak się przyzwyczaisz do tego w tej chwili. Przyzwyczaisz się za chwilę drugi, trzeci raz, piąty raz, dziesiąty raz i w sumie powiesz, w sumie ta Biblia jest dla mnie niezrozumiała. Jak czytać Biblię, skoro tam nie ma żadnej dla mnie treści? A o czym myślisz? Gdzie masz serce? O czym Twój umysł teraz, co on trawi? A nie, że Biblia nie jest dla Ciebie, że to Słowo nie jest dla Ciebie. Wszystko jest dla mnie w Jezusie Chrystusie. I Duch Święty, który jest dany posłusznym Synom, wprowadza nas we wszelką prawdę. Również Ciebie i mnie, każdego z nas. Bóg chce wprowadzać we wszelką prawdę. Ale On, tak jak powiedziałem na początku, w tym pierwszym wersecie tego 12 rozdziału, pokazał nam wyraźnie, nasz Ojciec w niebie, że On chce, żeby moje i Twoje życie było jako ofiara dla Niego. Więc oddane Jemu, aby On mógł je używać dla chwały swojej, nasz umysł, nasze myśli, nasze całe życie było w kierunku Niego nastawione, żeby On mógł nas wprowadzać w swoje myślenie również. Człowiek, kiedy poddaje się temu, przestaje mieć już rozeznanie w Bożych sprawach. Zapisałem sobie pewną taką myśl, przeczytam ją dokładnie, żeby nie zgubić sensu tego. Rozeznanie woli Bożej i tego, co dobre, nie jest czymś, co pojawia się jak błysk w jednej chwili, bez pracy wcześniejszych wydarzeń. Wiecie, człowiek by chciał mieć tak nagle objawienie i tak tego, wiecie, żyjąc w świecie, daleko od Boga, a raptem objawienia wielkie. No i tak się niestety dzieje, ale ktoś inny przychodzi z tym objawieniem. U Boga tak nie ma. U Boga trzeba pracy. U Boga trzeba zaangażowania, trzeba serca. Nie przychodzi nagle coś, jakieś olśnienie, a człowiek żyje w świecie gorzej często jak ten świat. I raptem ma wielkie objawienia, staje i głosi piękne, w cudzysłowie, rzeczy. Hasła jakieś wielkie wypowiada, słowa, które zupełnie są z piekła rodem. Z tego miejsca ciemnego. A więc nie jest to błysk w jednej chwili. Jest to praca wcześniejszych wydarzeń w moim i Twoim życiu. Bóg pracuje, żeby dać nam wskazanie swojego słowa. I kiedy my, na ile my się Mu poddajemy, na tyle On nas wprowadza w to słowo. Dlatego dobrze jest na miarę, ja mówię również to do siebie, Bożego wprowadzenia, mówić o tym, co Bóg daje. Do czego Bóg nas pociąga w Jezusie Chrystusie. Ale to się również dzieje. Może najpierw przeczytajmy to. W pewien taki ciekawy sposób. Hebrajczyków list, 5 rozdział. 2 miejsca jeszcze i na tym zakończymy. Boża praca dokonuje się w pewien taki właśnie ciekawy sposób. Pewien element musi codziennie funkcjonować w moim i Twoim życiu, żeby Bóg mógł realizować swój cudowny zamysł względem nas. Od 13 wersetu do 14, te dwa miejsca, 5 rozdział. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych. Na razie do tego miejsca. Pokarm stały jest dla dorosłych. Każdy, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze tych większych prawd. Wiecie, gdybyśmy fizycznie mówiąc, od dziecka małego karmili się mlekiem aż do tego momentu, ja nie wiem, jak byśmy wyrośli. Ja nie mówię, że mleko nie jest dobre. W duchowej warstwie ono jest bardzo potrzebne. Fizycznej też. Ale jest pewien okres, w którym dziecko przestaje już to mleko na tyle, ile jest to wcześniej potrzebne mu było korzystać z tego. Ale korzysta z innego pokarmu. Dlaczego to się tak dzieje? Skoro my ludzie mamy tą mądrość od Boga daną, że my wiemy, że potrzebujemy kolejnych pokarmów, aby co? Aby rosnąć, aby wzrastać, aby nabierać siły. To tym bardziej to się dzieje w duchowej warstwie. A więc pokarm stały jest dla dorosłych. I teraz zobaczcie, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I teraz wróćmy do tego listu do Rzymian 12 rozdziału. Aby zrozumieć, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jak to zrozumiemy? Te władze poznawcze muszą być ćwiczone przez nas każdego dnia. A one są ćwiczone przez poddawanie się Bogu. Kiedy, jeszcze raz to powiem, teraz w tej myśli, której teraz tutaj użyłem, kiedy my się poddajemy Bogu, dajemy Mu się ćwiczyć, pozwalamy Mu zmieniać nasze życie, to On nas wprowadza w poznanie tego, kim On jest coraz bardziej. I nasze władze poznawcze coraz bardziej rosną. I to jest zdrowy wzrost. To nie jest wzrost jakiś taki, wiecie, można na hormonach też rosnąć. Można wstrzykiwać ludziom różne rzeczy i ci ludzie rosną, ale to jest sztuczny wzrost. I wiemy de facto, już tak w sumie, może nie jest to na miejscu, ale ci ludzie tak naprawdę siły nie mają. To są puste kalorie. Nie mają siły ci ludzie. Oni wyglądają, ale tak naprawdę nie mają siły. I często taki mniejszy jest w stanie więcej zrobić niż ten duży, bo ma siłę wyćwiczoną. A jak to działa w duchowej warstwie? Dokładnie tak samo. Więc nie chodzi o to, żeby w cudzysłowie rosnąć na hormonach. Bo diabeł takie hormony też strzykuje. Mówi, rośnij, rośnij, szybko rośnij. Młody wie, że rośnij, rośnij, tu leć, tam leć, to zrób, tamto. Rośnij, rośnij. Jest napędzanie. A potem ci ludzie giną, bo nie mają z tego stabilnego wzrostu. Nie ćwiczą się w poznawaniu Jezusa Chrystusa, nie oddają mu swojego życia. Ich się pędzi bez zmiany życia, do służby, do roboty. Robić, robić, robić. Nie dać sobie zmienić życia. Nie pozwolić Bogu zmieniać życia. Trzeba już działać. Już to, już tamto robić. To wszystko musi być w Bożej tempie, w Bożym rozwoju. A więc kiedy my poddajemy się Bogu, On nas ćwiczy. I my jesteśmy wtedy odpowiednio przygotowani do tego, aby służyć Bogu. Aby nie dać się diabłu sprowokować. Nie dać się diabłu pociągnąć w miejsca, które w sumie wiemy, że to nie są miejsca dla nas. Jesteśmy w tym miejscu, w którym być powinniśmy. I to jest tylko możliwe dzięki działaniu Ducha Świętego. Ja to dobrze wiem, każdy z nas to dobrze wie. Nie jesteśmy w stanie sami określić właściwie swojej pozycji bez pracy Ducha Świętego w naszych sercach. Często człowiek może przeskoczyć tu czy tam, albo się cofnąć, mówi, to nie dla mnie, ja się nie nadaję, albo wystrzelić do przodu. Ale kiedy jesteś w Duchu Świętym, to ty wiesz, to jest pozycja dla ciebie. Jesteś bezpieczny w tej pozycji. Nie przemieścisz się ani w prawo, ani w lewo. To jest twoje miejsce, tu pozostajesz. Bo na tyle, na ile masz już poznanie Jezusa Chrystusa, w tym miejscu jesteś użyteczny, jesteś dobry, właściwy uczeń Jezusa Chrystusa. Porządnie czynisz to, co jest potrzebne na dany czas, w danym miejscu. Bo wiesz, że gdy się przemieścisz, to zginiesz. To jest miejsce dla ciebie. A więc dałeś się wcześniej zmieniać. Ćwiczony jesteś w posłuszeństwie. Twoje władze poznawcze mają rosnąć. Moje władze poznawcze mamy rosnąć każdego dnia. Mają być ćwiczone, aby rozróżnić, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe, co jest wolą Bożą. Inaczej tego nie rozpoznamy. Nie rozpoznamy tego inaczej. Raczej będziemy poddawać umysł wrogowi, który da nam wprowadzenie w Boże, w cudzysłowie, prawdy. Ale to będą jego kłamstwa, jego oszczerstwa, jego oszustwa. Diabeł będzie chciał wprowadzać właśnie takich ludzi w takie rzeczy, w takie objawienia. Ale kiedy, jeszcze raz powiem, my jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to mamy zdrowy wzrost, właściwe poznanie i właściwe zrozumienie. I dobrze, żebyśmy w tym miejscu pozostali i pozwalali dalej się zmieniać naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Z wiary w wiarę, z chwały w chwałę, coraz dalej, coraz bliżej Niego. My wiemy, że jeszcze Go potrzebujemy, jeszcze potrzebujemy Jego działania w naszym życiu. Jeszcze potrzebujemy wiele pracy, wiele zmian, ale na tyle, na ile On już nam dał. Tak jak w objawieniu jest napisane, trzymaj co masz, pilnuj tego co masz, musisz wiedzieć co masz, ja, każdy z nas. Trzymajmy to co mamy już w Jezusie Chrystusie, co On w nas już wypracował. Nie dajmy tego wrogowi zabrać i idźmy z tym dalej, aby to jeszcze dalej mogło rosnąć. Apostoł Paweł wyraźnie to powiedział, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały. Mam ją w Chrystusie i dążę do niej. Chcę każdego dnia, żeby coraz więcej było widać we mnie Chrystusa, a coraz mniej mnie, coraz mniej mojego życia, a coraz więcej życia Jezusa Chrystusa. I mam, Bóg ma pracę ze mną jeszcze do wykonania. I wiem, że potrzebuję Jego i On to ze mną robi, bo ja się Jemu poddaję, mówi apostoł Paweł. Na zakończenie jeszcze 1 Koryntian 9 rozdział. Boża praca jest ciekawa. W sumie jest najpiękniejszą pracą, jaką ktoś podjął się względem nas. Bóg się podjął najpiękniejszej pracy, ale zarazem najtrudniejszej. Bo zrobić z człowieka grzesznego, człowieka, który jest posłuszny Jemu, w świętości, czystości żyjącego na tej ziemi, to tylko Bóg może zrobić. Ty sam to wiesz i ja. My sami tego nie zrobimy. Żaden inny człowiek, jako człowiek sam ze swojego kierowania, jako ze swoich własnych pragnień i intencji, bez działania Ducha Świętego w jego sercu, też tego nie zrobi. Ale my wiemy, kiedy my również będziemy poddawać się ludziom, którzy są kierowani Duchem Świętym, w których życiu widać zmianę, widać pragnienie Jezusa Chrystusa, to nasze życie będzie również przez ich światło też zmieniane. I nasza barwa, nasz kształt, nasz wymiar będzie również rósł. Bo w nich będzie działał Jezus. I to jest właśnie ważne, to jest cenne. Apostoł Paweł, zanim tu wejdę, jeszcze powiem, mówi, naśladujcie mnie, bo ja naśladuję Chrystusa. Nie bał się tego powiedzieć. A więc również ludzie, którzy dają się zmieniać Jezusowi Chrystusowi, są dla nas potrzebni. I chwała Bogu, że są tacy ludzie. Że są ludzie, którzy zrozumieli Boże przesłanie. Że chcą dać się zmieniać Jezusowi Chrystusowi. Nie tyle dla siebie samych, co również, ale dla innych, żeby inni mieli zachętę do Jezusa Chrystusa. Bardziej byli pociągani w stronę Jezusa. To, co powiedziałem, jeszcze raz chcę zaakcentować. To jest potrzebne. Musimy widzieć takich ludzi. Dobrze, żebyśmy my takimi byli. Ja, ty, każdy z nas. 9 ten rozdział od 24 wersetu. Do 27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Wszyscy biorą w tym udział. Ale ci, co są w Jezusie, tego wygrywają. Wiem, że to wiecie. Przypomnijmy sobie to. Ci, co są w Jezusie, wygrywają. Tylko jeden może zwyciężyć. Tylko jeden odbiera nagrodę. Jak my jesteśmy w Nim, On zwyciężył. On już pokonał diabła. On już przeszedł tą pielgrzymkę, którą my teraz idziemy. Jak my jesteśmy w Nim, jesteśmy zwycięzcami. A w Nim nie będziemy tego rozszerzać. Wiemy, jak trzeba być. A więc tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Fizycznie wiemy, jak to wygląda. Nic nie może przeszkadzać takiemu zawodnikowi ziemskiemu, żeby zdobyć wieniec, zdobyć jakąś tam nagrodę. Ćwiczy, trenuje, odsuwa rzeczy, które nie są potrzebne. Skupia swoją uwagę na tej danej dyscyplinie. Myśli o tym, co teraz będzie robił. Nie jest zaabsorbowany jakąś wycieczką na Majorkę czy gdzieś tam w tym momencie, kiedy wie, że jest w tym momencie w biegu, że zależy mu na tej nagrodzie. Tym bardziej w sprawach duchowych to musi działać. Nasza myśl musi być skoncentrowana na nagrodzie. Objawienie byśmy czytali o tej nagrodzie. Zwycięzca odziedziczy, dostanie to, dostanie tam. Nasza myśl musi być skoncentrowana na nagrodzie. Inaczej nie odbierzemy tej nagrody. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Apostoł mówi dalej, ja tedy tak biegnę. Nie jakby na oślep. Wiem, gdzie biegnę. To nie jest ślepy bieg. To nie jest ślep w sumie bieg w nieznane. Ślepy jakiś bieg w nieznane. Nie wiem, gdzie biegnę. Wszyscy biegną, ja też biegnę. Za tłumem lecę. Nie, ja wiem, gdzie biegnę. I my biegniemy wbrew wszystkim innym. nauką i wszystkim innym rzeczom, jak pod prąd. Ale wiesz, że tu jest prawda Bożego Słowa. I nie, ta prawda nie znajduje się po stronie większości, tylko po stronie Jezusa Chrystusa. Kiedy Ty Go naśladujesz, idziesz pod prąd, widzisz, jaka fala idzie w drugą stronę. Nauk, jaka fala idzie zwiedzenia. Ty idziesz pod prąd, poznajesz prawdę, dajesz się zmieniać, idziesz pod prąd. Nie idziesz na oślep. Nie dasz się po drodze zaczepić komuś, mówić, słuchaj, chodź tu, bo zobacz, gdzie ty idziesz w sumie, zobacz, przecież wszyscy idą w drugą stronę. Gdzie ty idziesz? Nie, ty wiesz, gdzie idziesz, bo do twojego życia dotarła już prawda Słowa Bożego. Ty dałeś się zmienić temu Słowu. Twoje życie ulega zmianie. Ty widzisz, co to Słowo uczyniło w twoim życiu. Ty widzisz sens tego, w którą stronę idziesz. I nie dasz się namówić żadnym mądrym ludziom. Bo Ty poznałeś prawdę. Jak ważne, żeby każdy z nas miał to osobiste poznanie Jezusa Chrystusa. Każdy z nas trzyma w swoim sercu te świadectwa zmian pracy Boga w nas. Bo inaczej damy się oszukać temu tłumowi, który zmierza naprzeciwko nas. Ciężko się przedzierać. Trzeba rzeczywiście na łokcie iść czasami. Ale wiesz, że to jest bitwa i Ty chcesz mimo tego wszystkiego naporu, myśli, wydarzeń, ludzi iść do przodu. Bo zobaczyłeś prawdę. Nie idziesz na oślep. Tak walczę na pięści. Nie jakbym w próżnię uderzał. Jak trafić to tak, żeby uderzyć, żeby pokonać wroga. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. I mówi, to jest warunek, który każdego dnia stosuję w swoim życiu, mówi apostoł Paweł. Codziennie wydaję swoje ciało na krzyż, żeby ono mi nie przeszkadzało w tej wędrówce. Bo choćbym pokonał cały tłum, a moje własne ciało stało się dla mnie jako wróg, co mi to da? Również muszę pamiętać o tym, że moje ciało może mnie pokonać. Ja nie mówię o ciele jako świątyni Ducha Świętego. To jest inna myśl. Ja mówię o ciele grzechu, które próbuje diabeł ożywić we mnie. I chce przez to ciało mnie zatrzymać. Mówi, zobacz, pomyśl o tym, pomyśl o tamtym, nie absorbuj i tak dalej, co mówiliśmy cały czas. Pomyśl o wielu rzeczach. W sumie ja i tak, zobacz, wszyscy o tym myślą. I idą do wieczności. Wszyscy mówią, idą do wieczności. A więc, abym przypadkiem nie był zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Umartwiam, ujarzmiam moje ciało. Nie chcę robić głupoty takiej, że sam będę dla innych, a zwiastunem Bożej prawdy, a w moim sercu ta prawda nie zamieszka. Więc niech Bóg pomoże każdemu z nas. Poddawajmy się dalej Bożej pracy. Ja, Ty, każdy z nas. Aby Bóg mógł przez to Słowo ożywiać nas coraz bardziej. Aby było widać coraz więcej i więcej, jak to Słowo zmienia mnie, zmienia Ciebie. Jak w naszym życiu dokonuje się ta praca. Jak my przez to długie używanie poddajemy się coraz bardziej Bogu i Bóg wprowadza nas coraz dalej i dalej. Bóg chce nas prowadzić w całe zrozumienie Jego Słowa. Na ile my Mu pozwolimy, na tyle On nas prowadzi. Dlatego otwierajmy, ja, Ty, swój umysł, swoje serce na Bożą prawdę i zatrzymujmy go, ten umysł, przed rzeczami, które mogą nam przeszkodzić w tym. A więc o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Tak mówi do mnie i do każdego z nas Boże Słowo. Umarliśmy. Nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I więc umartwiajmy to, co ziemskie, to, co niepotrzebne i tak dalej. Co jest przeszkodą, co próbuje nas zatrzymać. A niech Bóg ożywia nas dla chwały Jego, abyśmy byli dla innych zachętą, wsparciem, posileniem, aby inni, widząc nasze życie, mogli nabierać otuchy, zachęty w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Bądźmy zwycięzcami, nie poddawajmy się diabłu, ale poddawajmy się Jezusowi. On już wygrał, a my w Nim. Tylko pozwolić Mu dalej pracować. On to, co zaczął, On to dokończy. On dokończy w nas, śpiewaliśmy to, dobre swoje dzieło. On zaczął, On dokończy. Jeżeli to jest Jego dzieło, On nie dokończy. On zawsze się przyzna do swojego dzieła. To jest Jego praca. Moje i Twoje życie ma być Jego pracą. My jesteśmy warsztatem Bożej pracy. Bóg chce w nas dokonać tego, co piękne, abyśmy coraz bardziej jaśnili światłem Jezusa Chrystusa. Na ile się poddamy, tyle On to zrobi. Amen. Amen.